Drodzy braterstwo, witam wszystkich na wykładzie zboru w Chełmie, transmitowanym online. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z Wami tematem pod tytułem Człowiek wtrącający się w cudze sprawy. O takim człowieku, a ściśle rzecz biorąc o tym, żeby takim człowiekiem nie być, mówi nam apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, czwartym rozdziale, a wersecie 15. I tak w 1 Piotra 4,15 czytamy następujące słowa. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Mamy tutaj napomnienie, by właśnie takim człowiekiem nie być. Zajrzyjmy też do kontekstu tego stwierdzenia apostoła Piotra i zacznijmy czwarty rozdział jego pierwszego listu od wersetu 12. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. W tej wypowiedzi apostoł Piotr mówi braciom, że nie powinni się dziwić, jak będą przychodziły na nich doświadczenia, tutaj symbolizowane przez ogień w wersecie 12, że nie jest to rzeczą niezwykłą, bowiem chrześcijanie muszą przechodzić doświadczenia po to, żeby mogli się rozwijać. Dlatego te doświadczenia są niezbędne i na pewno przyjdą na każdego w większej lub mniejszej mierze, zależnie od przypadku, zależnie od potrzeb danego chrześcijanina, więc to nic dziwnego, że przychodzą. I nawet apostoł tutaj Piotr mówi nas, żebyśmy się radowali raczej, kiedy przychodzi ten ogień, te doświadczenia, które mają służyć naszemu doświadczeniu. Mamy się cieszyć, mamy się weselić. Jeśli na przykład doświadczenia polegają na tym, jak mówi w wersecie 14, że znieważają nas z powodu imienia Chrystusa, z tego powodu, że to imię wyznajemy, z tego powodu, że postanowiliśmy poświęcić Chrystusowi nasze życie, to jeżeli z tego powodu nas znieważają i mamy doświadczenia, mamy przykrości, to jesteśmy błogosławieni. Są to błogosławione doświadczenia, dobre dla nas, powód do radości. Ale w wersecie 15 mówi nam apostoł, żebyśmy jednak nie cierpieli jako mordercy, albo złodzieje, albo złoczyńcy, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Czyli chce nam powiedzieć, że zachęca nas do tego, byśmy nie cierpieli ze złych powodów, byśmy nie cierpieli z naszej winy. Bo jeżeli ktoś cierpi dla Chrystusa i nie zawinił, nie jest to z jego winy, że źle postępował, tylko cierpi z powodu przyjęcia imienia Chrystusa, to jest to chwalebne cierpienie, powód do radości i do zadowolenia. Natomiast jeżeli ktoś cierpi jako złoczyńca, to nie ma w tym żadnej chluby i można powiedzieć, że słusznie cierpi, bo powinien cierpieć. No i przed takim cierpieniem nas apostoł Paweł przestrzega, żebyśmy unikali popadania w cierpienie ze złych powodów, z powodu naszego niestosownego zachowania. No wiadomo, bycie złodziejem, mordercą czy złoczyńcą nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jest rzeczą złą, ale na tej liście znajduje się też człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw i przez to też ściąga na siebie cierpienie, bo ludzie nie lubią, i to całkiem słusznie, bo mają prawo do tego, żeby się ktoś wtrącał do ich spraw. I apostoł pisze, że chrześcijanie z takiego powodu, z powodu wtrącania się do cudzych spraw, nie mają cierpieć, bo to nie przynosi im chluby, bo to nie służy ich rozwojowi, jest to wtedy takie cierpienie, jest karą za niewłaściwe postępowanie, a chrześcijanin powinien wystrzegać się, unikać na tyle, na ile jest w stanie, unikać niewłaściwego postępowania, które ściąga takie cierpienia. Jeżeli z powodu imienia Chrystusa, to jest błogosławieństwo. Jeżeli z twojej winy, to nie jest to błogosławione. Dlatego też tytuł wykładu brzmi Człowiek wtrącający się w cudze sprawy, Nad takim człowiekiem zechcemy się dzisiaj zastanowić, na czym polega bycie takim człowiekiem, no i co robić, żeby takim człowiekiem nie być, żeby w cudze sprawy się nie wtrącać i nie ściągać cierpienia na siebie. Przede wszystkim, zanim zaczniemy, chciałbym wyjaśnić pewną rzecz związaną z jednym z przykładów Biblii, bardzo popularnym wśród braci, a mianowicie przykładem Biblii Gdańskiej, gdzie ten werset oddany jest w sposób następujący. A żaden z was niech nie cierpi jako mężobójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako w cudzy urząd się wtrącający. I tutaj ta końcówka. To, co ja mówię, człowiek wtrącający się w cudze sprawy, to Biblia Gdańska oddaje jako ktoś w cudzy urząd się wtrącający. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest błędne tłumaczenie tego w cudzy urząd, bo to nie chodzi w cudzy urząd, tylko w cudze sprawy się wtrącający. Dlaczego mówię, że jest to błędne tłumaczenie? No bo Biblia Gdańska jest jedynym przykładem, który takiego tłumaczenia używa. Biblia Warszawska mówi człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw. Biblia księdza Romaniuka mówi człowiek, który zajmuje się cudzymi sprawami. Biblia Tysiąclecia mówi niepowołany nadzorca obcych dóbr. A nawet uspółcześniona Biblia Gdańska, która opiera się na Biblii Gdańskiej, ale koryguje jej stary świecki język i niektóre oczywiste błędy, jakie przy tłumaczeniu zostały popełnione, też nie mówi nic o urzędzie, o wtrącaniu się w cudzy urząd, tylko mówi, niech nikt z was nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Można dołożyć, że wszystkie angielskie przykłady, a mam taką Biblię porównującą 27 różnych przykładów, to żaden z tych 27 przykładów angielskich nie mówi o nic, o cudzym urzędzie. Wszystkie te wersety, wszystkie te przykłady mówią o wtrącaniu się do cudzych spraw, bo taka jest idea, którą apostoł chciał w tym wersecie wyrazić. Więc pamiętajmy o tym, że chodzi tutaj o wtrącaniu się w cudze sprawy. Nie powinniśmy wtrącać się w cudze sprawy, a nie w cudzy urząd, bo to by zakaz wtrącania się w cudzy urząd by mocno ograniczył zakres obowiązywania tego wersetu. Bo cudzych spraw jest setki więcej, bo każdy ma swoje sprawy, każdy człowiek ma swoje sprawy i nie powinniśmy się je wtrącać. Natomiast różnego rodzaju urzędy to ma zdecydowanie mniejsza liczba osób i wtedy to byłoby mocno ograniczony zakaz, byłby, gdyby tak to było. A kiedyś jak z kimś rozmawiałem, to właśnie ktoś mi tak sugerował, że to dotyczy wtrącania się w cudzy urząd, a w cudze sprawy jak gdyby można się wtrącać. Nie, nie można wtrącać się w cudze sprawy, bo tak o tym mówi Biblia. Więc kim jest człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw? Jest to ciekawska i wścibska osoba, która miesza się w sprawy innych, z którymi nie ma nic wspólnego, które jej zupełnie nie dotyczą. Czasami taka osoba ubzdura sobie, że jej obowiązkiem jest doradzanie, krytykowanie, badanie innych, ich karcenie, dyscyplinowanie oraz ganienie. U niektórych staje się to wręcz drugą naturą. Wydaje im się, że muszą cały czas próbować regulować innych według swoich własnych ideałów i norm. Co niektórzy posuwają się tak daleko, że ustawicznie doszukują się wad u innych i są przekonani, że zostało im powierzone korygowanie całego świata. Uważają, że wyłącznie to, co ich zdaniem jest słuszne, jest naprawdę słuszne. Uczynili ze swoich poglądów uniwersalne dobro i poświęcają swoje życie na narzucenie tego dobra innym. Nie mieści się im w głowie, że to, co jest dobre i stosowne dla nich samych, niekoniecznie jest dobre i odpowiednie dla innych. A właśnie tak jest. A pewne angielskie przysłowie mówi, że co dla jednego pokarmem, dla drugiego trucizną. I mówi ono o tu rzeczach pokarmu literalnego i rzeczywiście jest to, że jeden rodzaj pokarmu, który służy pewnemu człowiekowi, drugiemu człowiekowi niekoniecznie służy. Może być wręcz szkodliwy dla niego, bo jego organizm na przykład nie potrafi przyswajać pewnego rodzaju substancji. Wiemy, że tak jest i niektórzy mają taki układ pokarmowy, że pewnych substancji nie przyswajają i może im to szkodzić nawet w tak dużym stopniu jak trucizna, doprowadzić do śmierci czy do jakiejś choroby, a innym ludziom taki pokarm służy. Co dla jednego pokarmem, dla drugiego trucizną, i to jest prawda. Więc nie należy uczynić ze swoich poglądów uniwersalnego dobra i narzucać innym, bo nawet jeżeli te nasze poglądy są słuszne, a nawet tutaj nie zawsze są słuszne, mówimy tutaj bardziej nie o naukach doktrynalnych, ale o zasadach postępowania w życiu. Nawet jeżeli ta sposób postępowania, który myśmy obrali z chrześcijańskiego, z boskiego punktu widzenia, jest dobry dla nas samych, niekoniecznie będzie dobry dla drugiego człowieka. Więc według własnych ideałów i norm nie należy regulować wszystkich innych, bo wtedy wtrącamy się w cudze sprawy, a co jest rzeczą niewłaściwą. Często zdarza się to, mówię tak ogólnie, w ludzkości, zdarza się to u osób starszych, które uważają, że to, co było za czasów ich młodości, to było najlepsze, a co później, to już wszystko gorsze. Pamiętam, czytałem kiedyś jedną książkę autobiograficzną, w której autorka, opisując swoje dzieciństwo, wspomina o tym, jak to był problem, żeby akcja dzieje się na początku XX wieku, życie tej osoby przebiegło tutaj, bo to nie jest akcja, to są fakty. Dzieciństwo przypadło na początek XX wieku i jaki był problem, żeby ona mogła sobie kupić czepek na głowę, które było w zwyczaju, że kobiety nosiły, ona jako nastoletnia dziewczyna też jakiś czepek na głowę musiała nosić, bo takie były normy obyczajowe, to jaki był problem, że kupiła sobie taki czepek na głowę, który akurat wtedy był modny i nosiły go inne dziewczyny w jej szkole. Był wielki problem z powodu cioci, która mieszkała u nich w domu, która takie czepki kupowała, no i kupowała te czepki takie, jakie były w modzie kilkadziesiąt lat wcześniej, pod koniec XIX wieku. I jak ta autorka podsumowała, że jej ciocia uważała, że na temat wszystko to, co Bóg miał do powiedzenia na temat mody, powiedział w czasie jej młodości. A wszystko, co w modzie przyszło później, pochodziło od szatana i było złe, i próbowała narzucić swoim siostrzenicom, bo to nie tylko tej, tylko jej siostrom też, takie czepki, takie elementy ubioru, które kilkadziesiąt lat temu były w modzie, a na początku XX wieku już nie były w modzie. Ale to jest właśnie przykład osoby wtrącającej się w cudze sprawy i próbującej narzucać swoje spojrzenie innym w takiej rzeczy mało istotnej, jaką jest moda i ubiór człowieka. Należy pamiętać, że każdy jest inny, ma inne potrzeby i możliwości, co widać chociażby po doświadczeniach, jakie Pan zsyła na nas. Bardzo się one różnią. Wiemy, że bardzo się różnią doświadczenia pomiędzy braćmi. Jedni mają więcej doświadczeń z ludzkiego punktu widzenia wyglądających na przykre, chociaż zachowując właściwą postawę, nawet ich nie powinniśmy uważać za przykre. Apostoł i tutaj Piotr cytowany przeze mnie i apostoł Jakub w swoim liście także o tym pisze, by radować się pośród takich doświadczeń, bowiem one umożliwiają rozwój, ale z ludzkiego punktu widzenia wydają się przykre, bo widzimy, że niektórzy mają ich więcej, inni mają mniej. Jedni muszą bardziej w swoim życiu radzić sobie ze słabościami fizycznymi, że ich ciało nie domaga i stanowi wielką przeszkodę w realizacji ich poświęcenia, podczas gdy inni wydają się cieszyć dobrym zdrowiem i nie borykają się ze słabościami fizycznymi. Inni muszą się borykać z niedostatkami finansowymi, podczas gdy drudzy wydają się mieć wszystkiego pod dostatkiem. Niektórzy zmagają się z ciężarem posiadania światowych rodzin, niechrześcijańskich rodzin, i z tego powodu przechodzą doświadczenia czasami ciężkie, kiedy rodzina jest wrogo nastawiona do kogoś, kto zmienił swoje poglądy religijne i zmienił swój styl życia. A przede wszystkim każdy z nas ma swoje odmienne wady, talenty i sposobności służby. I z tego powodu Pan Bóg każdemu z nas wytacza jego własną, odrębną, indywidualną ścieżkę poświęcenia, która jest dostosowana do jego możliwości i potrzeb. A nasze możliwości i stąd nasze potrzeby są różne. A nawet jeśli dana rzecz jest jedyną słuszną dla wszystkich, to nie każdy, nie zawsze, nie na każdym etapie swojego poświęcenia jest w stanie ją praktykować. Można by tu przytoczyć przykłady braci, którym brakowało jakiejś pozytywnej cechy przez całe lata i niektórzy mieli o nich o to pretensje, a później okazało się, że nic tego, nic owego, Pan zajął się rozwojem tej cechy w nich poprzez odpowiednie okoliczności i doświadczenia życia. Pan uznał, że jest właściwy moment, by te cechy rozwinęli w sobie i tak ich poprowadził, by je wtedy rozwinęli. Ale 20 lat wcześniej nie prowadził ich, bowiem w taki sposób, bowiem wtedy pracował zapewne nad innymi cechami w ich charakterze, a on wie najlepiej, kiedy i co powinno być rozwinięte. Ci, którzy wtrącają się w cudze sprawy, zupełnie nie biorą tego pod rozwagę. Wydaje im się, że jeżeli ja uznałem takie postępowanie za dobre, to wszyscy muszą tak postępować i moim obowiązkiem jest pouczyć ich, że tak należy postępować. Dotyczy to oczywiście kwestii, co do których Biblia się nie wypowiada. W związku z tym należą one do indywidualnego szafarstwa każdej jednostki i nikomu nic do tego. To Pan powierzył danemu bratu czy danej siostrze talenty takie jak czas, pieniądze, zdrowie, przywileje służby, by dana jednostka szafowała nimi, czyli używała ich najlepiej jak potrafi i tylko Pan, a nie ktokolwiek z braci, będzie rozliczał ją z tego szafarstwa, z tego jak używali tych talentów, jakich Pan im udzielił. Apostoł Paweł pisze, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Tak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział. Przeczytajmy sobie całą tą jego wypowiedź, gdyż jest ona związana z tematem naszego wykładu. Rzymian, 14 rozdział, od 4 do 10. Czytamy takie słowa. Kimże jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować nad umarłymi i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Apostoł Jakub, pisząc w tym temacie, w 4 rozdziale swojego listu, w wersetach 11-12, pisze tak. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? To nie ty ustalasz, co jest dobre, a co jest złe i nie do ciebie należy egzekwowanie od innych tego, co słuszne. Tak jak w liście do Rzymian, przed chwilą przeze mnie cytowanym, apostoł Paweł pisał, że kimże jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Przecież to nie twój sługa. On ma swojego Pana, który będzie go osądzał i rozliczał z tego, jak wykonuje zadania powierzone mu przez jego Pana. Dlaczego ty próbujesz go rozliczać? To nie twoja sprawa. Wtrącasz się wtedy w cudze sprawy. A apostoł przestrzega nas przed tym, byśmy nie cierpieli jako ludzie wtrącający się w cudze sprawy. A doświadczenie pokazuje, iż wtrącanie się w cudze sprawy jest owocnym źródłem trudności i doświadczeń w wielu zborach. Wydaje się, iż klarowna znajomość prawdy raczej zwiększa niż zmniejsza ten problem. Miłość do sprawiedliwości bowiem jest wśród braci większa niż była, zanim poznali prawdę, a nienawiść do nieprawości też jest silniejsza. Dlatego też cały czas istnieje pokusa, by nie zadawalać się zajmowaniem swoimi sprawami, ale doradzać innym, starając się doprowadzić do ładu wszystko i wszystkich. Niektórzy mają nawet skłonność do wynajdowania wszelkich informacji związanych z każdym innym, po to, by zasiąść na sądzie nad tym każdym innym i oczywiście po to, by wydać wyrok skazujący. Wynika to z braku miłości, bowiem jak mówi Biblia, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Nie raduje się z wynajdywania skaz w drugich, w ogóle ich nie szuka. Nie myśli nic złego, nie podejrzewa nic złego, nie przypisuje złych motywów, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. No, tutaj cytuję z hymnu o miłości apostoła Pawła z 1 Koryntian 13 rozdział. Każdy z nas powinien osądzać samego siebie, badać samego siebie, by ustalić, czy wtrącał się w cudze sprawy w przyszłości, a może teraz się wtrąca w cudze sprawy i powinien mieć świadomość tego, że ta jego wada wtrącania się w cudze sprawy wynika z braku miłości. Biblia mówi w 1 Jana 4,20, że kto nie miłuje brata swego, nie może mieć pewności, że miłuje Boga, którego nie widział. I teraz cytuję 1 Jana 4,20, gdzie czytamy takie słowa. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeśli odczuwamy przyjemność, gdy dowiadujemy się o skazach czy też wadach innych, możemy być pewni, iż w naszym sercu rozlana jest żółć goryczy. Posiadanie żalu lub goryczy w sercu jest dowodem ukąszenia przez grzech. Znaczy, że grzeszyliśmy w naszym postępowaniu. Jak doprowadziliśmy się do takiego stanu, że panuje w naszym sercu żal lub gorycz, znaczy to, że grzeszyliśmy i to ile grzechu jest w nas, tyle samo goryczy. Im bardziej rozgoryczeni jesteśmy, tym bardziej zgrzeszyliśmy w naszym postępowaniu. Właśnie gorycz jest dowodem ukąszenia przez grzech. Szatan oczywiście stara się wykorzystywać nasze słabości po to, by poróżnić między sobą tych, którzy próbują żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie. Jednym z jego sposobów jest wyolbrzymianie błahostek, czynienie z drobiazgów spraw wielkiej wagi, tak, że niektórzy mają skłonność robić widły z igły, a tym sposobem właśnie po to jest to wyolbrzymianie drobiazgów i podnoszenie ich do spraw wielkiej wagi, by przekonać braci, iż spierając się o błahostki, walczą o sprawiedliwość. A cierpienie, jakie na siebie przez to ściągają, jest cierpieniem dla sprawiedliwości. A to nieprawda. Bowiem jest to cierpienie spowodowane forsowaniem na siłę własnych przekonań i upodobań, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością. Drugim sposobem szatana jest zwiedzenie poświęconych i sprawienie, by zaczęli się wtrącać w cudze sprawy i rozwinęli sobie wścibskiego ducha pozbawionego miłości do braci i to pod przykrywką obowiązku umiłowania sprawiedliwości i prawości. Nie mamy w tym aspekcie żadnego obowiązku. Bóg nigdy nie nakazał nam sądzić innych, dociekać nieprawidłowości w ich postępowaniu, zakazuje nam wtrącać się w sprawy innych. Przestrzega nas przed takim postępowaniem, mówiąc, że przeto nie sądźcie przed czasem i mówiąc, że Pan sądzić będzie lud swój. Czyżbyśmy się obawiali, że Pan jest niekompetentny? Czy będziemy próbować być mądrzejsi niż On i to my osądzać, bo zrobimy to lepiej? Ktokolwiek wtrąca się w sprawy innych, poniesie karę i będzie cierpiał. Być może i jego ofiary będą cierpieć, bowiem wtrącanie się w sprawy innych no, często też wywołuje ból, cierpienie, doświadczenia, a jeżeli nawet niepoważne, to przykrości, pojawiają się w życiu tych, w których sprawy ktoś się wtrąca. Nawet inni obok będący mogą zostać pokalani z tego powodu, ale jedno jest pewne, że osoba wtrącająca się w cudze sprawy z pewnością nie uniknie kary. Karą będzie zerwanie społeczności z Panem, utrata pokoju Bożego oraz radości w życiu. Coraz bardziej odczuwalna będzie zapłata za grzech, gorycz w sercu, nie pozwalająca się cieszyć tym, czym Pan tak łaskawie nas obdarza. Będzie tak jak w przypadku Saula, króla izraelskiego, który, gdy został porzucony przez Pana, popadał w ducha smutku, przygnębienia, że nie był się w stanie cieszyć tym wszystkim, co miał, a przecież był wciąż królem, żył dostatnio, mógł rozkoszować się muzyką i wszelkimi najlepszymi rzeczami, jakie były dostępne w ówczesnym czasie. Ale ta gorycz w sercu, wynikająca z poczucia odrzucenia przez Pana, nie pozwalała mu się tym cieszyć, także popadał w coraz głębszą depresję, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak więc takich rzeczy należy unikać. Wtrącania się w cudze sprawy. Jeśli jakiś brat lub siostra w zborze mają pewne trudności we wzajemnych relacjach, to ty zajmij się swoimi sprawami i pozwól im rozwiązać ten problem między sobą. Nie wtrącaj się w cudze sprawy. Jeśli są to rodzice, którzy mają problemy z dziećmi, lub żona, która ma problemy ze swoim mężem, lub mąż ze swoją żoną, zostaw ich w spokoju. Nawet gdyby jedno z nich przyszło do ciebie i prosiło o radę, nie śpiesz się z jej udzielaniem. Postąp według rady pańskiej, odmów wysłuchania sprawy i doradź proszącemu cię, by postąpił według rady z Mateusza 18 rozdziału 15 do 17, gdzie zaraz sobie odczytamy dokładnie, co nasz Pan mówi w tej kwestii, ale nie w takiej sytuacji, gdy przychodzi żona lub mąż do nas i zaczyna mówić o swoich problemach, jakie ma z mężem czy żoną, źle mówić o tym swoim współmałżonku, nie należy tego słuchać. Bo jeżeli wysłuchamy jednej strony, to raz, że wtrącamy się w cudze sprawy, bo to nie nasza sprawa, ich problemy, a na dodatek od razu uprzedzamy się do tej osoby. Nawet gdybyśmy później chcieli wysłuchać drugiej strony, to już wysłuchawszy relacji jednej strony, jesteśmy uprzedzeni względem drugiej strony. A ludzie tak manipulują faktami, jesteśmy tacy niedoskonali, taki mamy osąd spaczony naszym egoizmem i samolubstwem, że jak są dwie strony konfliktu, to w 99% przypadkach, jak się wysłucha jednej strony, to wydaje się, no ona ma absolutną rację. Ale jak ktoś inny wysłuchał drugiej strony tego konfliktu, to mówi, no nie, tamta strona ma całkowitą rację, bo każdy przeinacza fakty tak, przemilczywuje niektóre z nich, a podkreśla inne, które są na jego korzyść, żeby po to to robi, żeby u słuchającego sprawić wrażenie, że to on ma rację. Dlatego należy unikać się wtrącania w cudze sprawy, bo słusznie rozsądzić tutaj jest rzeczą bardzo trudną. Należy w takich sprawach postąpić zgodnie z radą naszego Pana, zapisaną w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, wersetach od 15 do 17, które sobie w tej chwili odczytamy. Mateusza, 18 rozdział, od 15 do 17, gdzie nasz Pan pisze tak, mówi tak. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź zdrowuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz kościołowi, czy też zborowi, jak mówią inne przykłady. A jeśli kościoła, czy też zboru nie usłucha, niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zgodnie z tą radą naszego Pana, z tymi zaleceniami, powinniśmy dbać o to, by nie wplątywać się w sprawę konfliktu, którą mogą mieć jakieś dwie inne strony, chyba że nastąpi to w sposób przewidziany przez Pana, czyli dopiero w tak zwanym drugim kroku. Bo według rady naszego Pana z Mateusza 18 rozdziału od 15 do 17, to najpierw ktoś, kto ma problem z kimś, powinien sam pójść, porozmawiać z tą osobą i próbować rozwiązać ten problem. Jeżeli w takiej prywatnej rozmowie nie uda im się tego problemu rozwiązać i strona czująca się jak pokrzywdzoną uzna, że sprawa jest wystarczającej wagi, to wtedy ma wziąć z sobą jeszcze innych, żeby tutaj pomóc rozwiązać ten problem w drugim kroku. Więc jeżeli zostaniesz wezwany w przypadku jakichś problemów rodzinnych, to raczej bolej nad tym, iż musisz ingerować w ich sprawy, zamiast cieszyć się z tego powodu. Doradź im najpierw, by załatwili to między sobą. Jeśli to niemożliwe i musisz zapoznać się z tą sytuacją w tym drugim kroku, to wydaj osąd sprawiedliwy, uczciwy, zgodny ze złotą regułą. Staraj się być czynicielem pokoju w swoim postępowaniu. Ktoś mógłby zapytać, czy nie jest naszym obowiązkiem zachować zbór w czystości? Czy nie powinniśmy być czujni w związku z tym? Jeśli zatem widzimy niezgodę pomiędzy mężem a żoną, rodzicami a dziećmi, bratem a siostrą z Boże, czy nie jest zatem naszym obowiązkiem zaingerować w ich sprawy, próbując je wyprostować? To jest właśnie dokładnie duch osoby wtrącającej się w cudze sprawy. W taki sposób ona myśli, tak uważa. Niektórzy z ludu Bożego, mając jak najlepsze intencje, wtrącają się w cudze sprawy, nie wiedząc, co to oznacza wtrącać się w cudze sprawy. Powinieneś zająć się swoimi sprawami. Jeśli za bardzo zajmiesz się sprawami innych, szatan to wykorzysta. Tak długo, jak zewnętrzne postępowanie brata czy siostry jest rozsądne i sprawiedliwe i nie dopuszcza się on czy ona rzeczy potępionych w Biblii, zarówno sprawiedliwość, jak i miłość mówią, że nie powinieneś się wtrącać w jego czy też w jej sprawy. Masz się zadowolić dawaniem im dobrego przykładu, przykładu cichości, wiary, cierpliwości, braterskiej uprzejmości i miłości. Wtedy, jeśli będą potrzebowali Twojej rady, sami przyjdą po nią. Natomiast świat jest pełen ludzi, którzy udzielają rad nieproszeni o to, bo są wścibscy, bo uważają się za lepszych od innych, bo wydaje im się, że wszystko wiedzą jak najlepiej. I jeżeli coś zadziałało w ich życiu, to uważają, że zadziała w życiu każdego innego, a tak wcale nie jest. Dużo lepszą metodą postępowania i drogą, którą powinniśmy obierać, jest dawanie dobrego przykładu. Jeżeli dajesz dobry przykład, jeżeli inni będą widzieli, że postępujesz właściwie, że jesteś rozwiniętym chrześcijaninem, to wtedy sami przyjdą do ciebie po radę, jak będą jej potrzebować. A jak nie przychodzą, to znaczy, że jej nie potrzebują, tej porady, i mają swoje własne sprawy, które po swojemu starają się rozwiązać. Uczą się, jak ich rozwiązać. I zanim się nauczą rozwiązać, być może muszą przejść przez różnego rodzaju problemy, konflikty. Muszą być pewne doświadczenia z tym związane, zanim się tego nauczą. No jest to proces nieunikniony i nie można ich jak gdyby pozbawić tego procesu. Ktoś musi dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, jak należy postępować. Nie można pewnych rzeczy komuś dać poprzez samo powiedzenie, bo to nie pomoże. Ktoś może musi dojrzeć do tego. To nawet tak samo działa według w świecie tym literalnym. Iluż to razy była próba zaprowadzenia z zewnątrz lepszych rządów w jakimś państwie, na przykład poprzez interwencję zbrojną. Zawsze kończyło się to niepowiedzeniem, niepowodzeniem, bowiem dany naród nie był dojrzały jeszcze do tego, żeby przyjąć demokrację, powiedzmy. Potrzebował rządów dyktatora, więc nie ma sensu przy wojska wysyłać, marnować życie ludzkie po to, żeby obalić dyktatora i zaprowadzić komuś demokrację w innym, w jego państwie, bowiem ten naród, jeżeli sam tej demokracji nie zaprowadził, nie jest dojrzały, by ją przyjąć i by żyć zgodnie z nimi. Wszystkie przykłady pokazują, że w takiej sytuacji to będzie jeszcze gorzej niż było za czasów dyktatora, bo będą się nawzajem różne frakcje w tym narodzie mordować na większą skalę niż czynił to zły dyktator do tej pory, bo te narody same muszą dojrzeć do zmiany systemu władzy. Słuszną jest zasada mówiąca, że każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje. I tak samo w życiu chrześcijanina. Jeżeli ktoś nie dojrzał do mądrzejszego postępowania, wtrącania się w jego sprawy i narzucanie nam mu nawet tego, jeżeli to prawda, że nasze postępowanie i rada jest lepsza, nie przyniesie najczęściej poprawy, bowiem ten ktoś nie jest jeszcze dojrzały, żeby przyjąć to, co możemy mu zaoferować. I tutaj cytat ze słowa brata Russella. Jedną z największych lekcji do nauczenia się w życiu jest to, że ten, kto poświęca wiele czasu na korygowanie innych, Nawet gdyby robił to dobrze i właściwie, ma skłonność zapominać o sobie samym. A pierwszym obowiązkiem każdego jest doprowadzenie samego siebie do harmonii z boskimi przykazaniami i zachowanie siebie w tym stanie. To ostatnie zdanie przeczytam jeszcze raz. Pierwszym obowiązkiem każdego jest doprowadzenie samego siebie do harmonii z boskimi przykazaniami i zachowanie siebie w tym stanie. To jest pierwszy obowiązek. Martw się o siebie, żebyś dobrze postępował, a nie wtrącaj się w cudze sprawy, bo to wcale nie jest łatwo i wymaga wiele wysiłku i poświęcenia temu uwagi. A jak poświęcasz uwagę innym, to możesz zapomnieć o sobie samym i sprawdzi się na tobie powiedzenie naszego Pana, że są tacy, którzy chcieliby drzazgę z oka bliźniego wyjąć, a belki w swoim oku nie widzą. Ale ktoś mógłby może zakwestionować takie spojrzenie na tę sprawę i powiedzieć, a co ze zborem w Koryncie i apostołem Pawłem, który przecież krytykował ten zbór za to, że właśnie nie wtrącał się w pewne sprawy. To mówię o tym, o czym apostoł Paweł pisze w 1 Koryntian 5 rozdziale, że był tam ktoś, kto dopuszczał się, jeden z członków tego zboru, dopuszczał się otwartego grzechu, żył życiem grzesznym, zbór nie reagował na to i apostoł Paweł krytykuje taką postawę, nakazując zborowi podjęcie działań. No ale to jest zupełnie inny przypadek. Ten człowiek żył w oczywistym, otwartym grzechu. Jeżeli ktoś z członków zboru dopuszcza się grzesznego postępowania, czyni rzeczy otwarcie, na zewnątrz, rzeczy, których Biblia zakazuje, i nie zamierza z takim postępowaniem zerwać. Nie jest to wynik jego upadku chwilowego, tylko jak się z nim rozmawia, on wręcz pochwala takie postępowanie. Nie widzi w tym nic złego, zamierza kontynuować. No to jest okazja do podjęcia działań zgodnie z tą radą z Mateusza 18 rozdziału. Najpierw rozmowa na osobności, później w obecności innych osób, a jeżeli nawet to nie pomoże, to postawienie sprawy przed zborem i wyłączenie kogoś ze społeczności, kto odmawia zreformowania, naprawienia swojego postępowania. Ale takie przypadki są raczej rzadkimi przypadkami. To nie zakaz wtrącania się w cudze sprawy nie dotyczy takich spraw, ale takie sprawy, kiedy zbór czy inne osoby muszą interweniować, są rzadkie. Nie powinniśmy też przeprowadzać śledztw na temat przeszłości chrześcijan, że ktoś, co kiedyś robił, zanim poznał Chrystusa, zanim zwrócił się ku Bogu i Chrystusowi w swoim życiu, to postępował w taki czy w inny sposób, bo to jest bez znaczenia. Ten ktoś miał się nawrócić, przejść proces nawrócenia i jest teraz obmyty z tego złego, które kiedyś postępował. Zobaczmy, co na ten temat mówi nam 1 Koryntian 6 rozdział od 9 do 11. 1 do Koryntian 6 rozdział od 9 do 11. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Tak, takimi niektórzy z was byli. Ani nawet nie powinniśmy też wyrzucać komuś, kto po nawet przyjściu do Boga, po poświęceniu coś w przeszłości uczynił niewłaściwego, a wywlekać to wiele lat później na wierzch też nie ma żadnego sensu i jest wtrącaniem się w cudze sprawy. A takie przypadki zdarza się, że powiesz coś dobrego o kimś, że to ktoś zrobił jakiś dobry uczynek, pomógł, a ktoś inny ci mówi, tak, ale ty wiesz, co on zrobił 20 lat temu albo 30 lat temu? Nie jest to istotne, co zrobił. Jeżeli zrobił coś niewłaściwego, a teraz dobrze postępuje, to musiał odpokutować za to i Pan mu to wybaczył. W związku z tym nie ma to znaczenia i nie powinno być wyciągane na wierzch, zwłaszcza względem osób, które 20 czy 30 lat temu nie były w tym miejscu albo w ogóle ich na świecie nie było. Nie ma to dla nich najmniejszego znaczenia. Pogląd, że komukolwiek z nas zlecono naprawianie wszystkich innych, jest wielką pomyłką. Myślenie lub postępowanie w taki sposób oznacza posiadanie dużego stopnia pychy, bowiem ktoś taki uważa, ja wiem lepiej, co komu potrzeba i jak to powinien postępować, i ktoś taki próbuje swoim osądem, swoim sumieniem rządzić postępowaniem innych w sprawach tych właśnie innych, tych, które należą do innych, a dla tej osoby są wtrącaniem się w cudze sprawy, bo to nie ich rzecz, jak tamte osoby postępują w swoim życiu, o której godzinie stają, o której godzinie się kładą, czy jaki samochód sobie kupują, czy też czy mają samochód jeden, czy dwa, czy mieszkają w domu takim, czy siakim. To jest w gestii ich indywidualnego szafarstwa, a nie w gestii kogokolwiek innego z braci i sióstr, żeby rozliczać kogokolwiek, jak w tych kwestiach postępuje, bo my na przykład postąpilibyśmy inaczej. No to jeżeli ty uważasz, że należy inaczej postępować w tej kwestii, postępuj inaczej, ale daj drugiemu taką samą wolność i nie krytykuj go, nie obmawiaj, nie rozsiewaj tutaj kalumnii na jego temat, jaki jest zły, bo on sobie, nie wiem, kupił droższy samochód niż ty uważasz, że jest stosowne dla chrześcijanina. To całkowicie nie twoja sprawa. I tak samo w przypadku problemów w relacjach między niektórymi, o których wspominałem wcześniej, o tej kwestii, to jeżeli jakiś brat i siostra nie dogadują się ze sobą, należy zostawić ich w spokoju. Jeśli uważają, że lepiej jest dla nich nie utrzymywać bliskich kontaktów, należy zostawić ich w spokoju. Jeśli są małżeństwem i uważają, że też nie, że mogą, że chcą żyć oddzielnie, to należy zostawiać ich w spokoju i nie wtrącać się w cudze sprawy, ale zgodnie z napomnieniem apostoła Pawła zająć się własnymi sprawami. Tak jak pisze apostoł Paweł w 1 do Tesaloniczan, 4 rozdział 10-11. Ale was napominamy, bracia, iżbyście tym więcej obfitywali i pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali. Tak mówi przekład Biblii Gdańskiej, a uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi, żebyście dbali o swoje sprawy, a nie o sprawy innych. Ci, którzy lubią wtrącać się w cudze sprawy, to częstokroć też lubią opowiadać innym o brudach, jakie udało im się wykryć u drugich dzięki przeprowadzonemu śledztwu. Jak zachować się, gdy ktoś przychodzi do nas i zaczyna nam opowiadać o jakimś skandalu, czy też cokolwiek innego złego na temat kogoś innego? To trzeba powiedzieć, że przy pierwszej oznace wskazującej, że ktoś zamierza właśnie coś złego mówić na temat innego brata czy siostry, to przy pierwszej takiej sugestii powinniśmy od razu się wzdrygnąć i przerwać komuś takiemu, powiedzieć, że drogi bracie czy droga siostro, wybacz mi, ale ja nie zamierzam tego słuchać. Staram się być dzieckiem Bożym, a wiem, że obmawianie innych nie podoba się Bogu i ja nie chcę w tym uczestniczyć. Bo nie chcę mieć ducha obmawiania i pożerania jednych drugich, bo jest to niewłaściwy duch. Przecież inni posiadają tyle zalet, można by porozmawiać o tym, co dobrego uczynili, a nie o tym, gdzie się potknęli i co złego uczynili. Jak się spotykamy, to po to, żeby się wzajemnie budować, a nie po to, by mówić, kto co źle postępuje i co się nam nie podoba w postępowaniu innych, bo nie my jesteśmy sędziami i tymi, którzy będą tych innych oceniać. Jeżeli przez taką zdecydowaną reakcję stracimy przyjaźń tej osoby, która się obrazi na nas, no to tym lepiej dla nas, bo tracisz przyjaźń złodzieja i mordercy. Złodzieja, który kradnie czyjeś dobre imię, i mordercy, który morduje tą osobę duchowo, mordując jej reputację, to tym lepiej, że z takiej znajomości się pozbyliśmy, bo nie byłoby to korzystne dla naszego rozwoju dalsze utrzymywanie znajomości z taką osobą. Nie jest to proste zająć taką postawę, ale takie przypadki zdarzają się. Słyszałem kiedyś o takim przypadku, że jak podczas konwencji wieczorem na kwaterze spotkało się dwóch braci, to jeden z nich chciał właśnie źle mówić o jakimś innym bracie. I wtedy jego słuchacz od razu mu przerwał i powiedział: poczekaj, bracie, chwilkę. I korzystając z tego, że tamta osoba też była na konwencji i też na kwaterze w innym pokoju się znajdowała, poszedł po tamtą osobę, przyprowadził ją do tego pokoju, posadził i powiedział do tego pierwszego brata: no dobrze, to teraz mów to, co chciałeś powiedzieć. W obecności tej osoby, na której chciałeś powiedzieć. Godne pochwały. To jest było zachowanie, no i też dobra nauczka dla tego oszczercy, obmówcy, który na przyszłość, który no, musiało mu się zrobić przykro i lekcję musiał taką dość ostrą dostał, żeby tak nie postępować. Wstyd mu musiało być za to jego postępowanie i przestroga na przyszłość, żeby tej wady nie praktykować. Zostało mu wprost pokazane, że tak się nie postępuje. Ja sądzę, że dzięki temu mógł się pilnować i bardziej strzec, żeby tak w przyszłości nie postępować. Więc jest rzeczą niedozwoloną mówienie źle o innych. Przecież pisze Biblia wprost w Nowym Testamencie, abyście o nikim źle nie mówili. A możemy powiedzieć nawet więcej w tej kwestii. Nawet słuchanie takich rzeczy jest złem. Bo tutaj winny jest nie tylko ten, który takie złe rzeczy rozsiewa i roznosi. Winny jest także ten, który tego słucha. Zamiast przerwać i uniemożliwić takie złe mówienie tej osoby, która to czyni. Więc nie powinniśmy nawet słuchać. Jednakże istnieje mówienie prawdy, które jest w harmonii z miłością. Jeśli łowca sensacji, ten, który obmawia, czy źle mówi o innych, i on powiedział, pomimo tego, że nie chcieliśmy, czasami nie można zapobiec usłyszeć, bowiem usłyszymy, zanim będziemy mogli w stanie zareagować, to nie tylko nie powinniśmy wtedy powtarzać zasłyszanych informacji komukolwiek innemu, tylko mamy wtedy obowiązek powiedzenia prawdy temu, którego ta kwestia dotyczy. Czyli temu, który został pomówiony, powinniśmy pójść wtedy do niego i powiedzieć temu, który został pomówiony, że i to dokładnie kto, nie że są o tobie mówione złe rzeczy, tylko dokładnie kto o tobie takie rzeczy mówi i co mówi. I to jest wtedy obowiązek powiedzenia prawdy i nie, no, wtedy, nie podlega to pod zakaz niemówienia złego, niemówienia o innych, bo to wtedy pomagamy ofiarze przestępstwa. To jest tak samo jak w przypadku literalnej kradzieży. Gdybyśmy widzieli, kto komuś ukradł rower, powinniśmy tej poszkodowanej osobie powiedzieć, kto to zrobił, żeby ona mogła odzyskać ten swój rower. Tak samo w przypadku tutaj symbolicznej kradzieży, kradzieży dobrego imienia, powinniśmy powiedzieć tej osobie, która jest z tego dobrego imienia okradana, kto to czyni, by ta osoba mogła pójść i z tamtą osobą tą kwestię wyjaśnić. Dlaczego tak postępuje i żeby zaprzestała takiego postępowania. Bo dzięki temu, że jak tak zrobimy, czyli wypełnimy ten nasz obowiązek, który nakazuje nam powiedzenie prawdy osobie obmawianej, co się dzieje za jej plecami, to dzięki temu ta osoba będzie mogła się strzec przed czymś takim, będzie mogła podać pewne wyjaśnienia, bo być może inne osoby już usłyszały i nie każdy był na tyle odważny czy na tyle dojrzały, żeby pójść i powiedzieć tej osobie, będzie mogła zareagować i próbować wyjaśnić tą kwestię, zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem się złych informacji, na przykład poprzez publiczne powiedzenie prawdy w tym temacie, że krążą tutaj na ten temat takie informacje, ale tak wcale nie było. Będzie to także pomocne dla tego oszczercy, który tutaj się naje tyle wstydu, że na przyszłość będzie bardziej uważał, co mówi jego język. I będzie to także takie postępowanie korzystne dla nas samych, bowiem będzie rozwijało w nas prawdziwą odwagę po stronie słuszności, praktykowaną po stronie słuszności, po stronie prawdy, po stronie Pana, przeciwko diabłu, przeciwko jego kłamstwom. A wśród ludzkości istnieje chęć, takie zamiłowanie do szerzenia złych informacji o innych. Niektórzy ludzie się tym lubują i wśród chrześcijan takie rzeczy też się dzieją. Szerzenie oszczerczych wieści na temat innej osoby. I tutaj zacytuję taki przykład, o którym wspominał brat Russell z jego czasów, czyli dawne czasy, że mówi, doszło do jego wiedzy, że tak, coś takiego miało miejsce, że brat A powiedział pewne oszczersze wieści na temat siostry B. Czy tak, to czy nie? Powiedział siostrze B oszczersze wieści na temat siostry C. Która to siostra C, wysłuchawszy tych wiadomości, porozumiała się z siostrą D, której przekazała te rzeczy. Siostra D, będąca w zażyłych kontaktach z siostrą C, zapewniła siostrę B, że nie ma podstawy do takiego złego mówienia na temat siostry C. I na dodatek jeszcze poradziła tej siostrze B, by poszła do siostry C i podała nazwisko tej osoby, kto to takie złe rzeczy na jej temat rozpowszechnia. Co było szokujące dla siostry B, która nie chciała pójść do siostry C i powiedzieć, kto mówi złe rzeczy o niej, bowiem twierdziła, że to byłoby mówienie źle o innych. I tutaj jest pokazane, jaka jest brak logiki w tym. Przekazywanie złych informacji na temat siostry C w jej oczach nie było mówieniem źle o innych. Nie podlegało pod ten zakaz biblijny. Ale pójście do siostry B i objawienie tego brata A, który szerzył te oszczercze wieści, to już jej zdaniem było mówienie źle o innych i ona nie mogła tego zrobić. Więc zauważmy, ile w tym wszystkim błędów zostało popełnionych. Pierwszy błąd to ten brat A, który rozpoczął całą sprawę jako oszczerca, mówiąc źle o siostrze C. No to jest jego pierwszy wielki błąd. Później siostra B popełnia błąd, po pierwsze, słuchając tego i nie gasząc tej rozmowy tak wcześnie, jak się tylko dało. Przez to, że wysłuchała i nie zapobiegła temu wysłuchaniu, stała się współuczestnikiem winy brata A. Stała się winna tak samo jak on. Potem, gdy poszła do siostry D z tymi informacjami, stała się takim samym oszczercą, jakim był brat A, więc to jest jej kolejny błąd. Siostra D także tutaj nie jest bez winy, bowiem wysłuchała tego, chociaż na jej obronę trzeba powiedzieć, że przyjęła właściwe postępowanie, usiłując bronić osoby, która była zniesławiana i próbując nakłonić tą siostrę B, by poszła do siostry C i z nią porozmawiała w tej kwestii, wyjaśniła to i powiedziała jej, kto to takie złe informacje na jej temat szerzy. Ta reakcja siostry B, że byłoby to wtedy mówienie źle o innych, no, pokazuje, że miała błędne pojęcie na temat tego, co jest słuszne. Bowiem reputacja tutaj została czyjaś skradziona, a dobre imię zostało ukradzione komuś, a ona nie chcąc tego objawić, to działała w taki sposób, że ukrywała złodzieja. A jest to nawet przestępstwo w prawie świeckim. Ukrywanie przestępcy, nie ujawnienie przestępcy jest przestępstwem tutaj według prawa świeckiego, a ona chciała ukryć złodzieja. To właśnie prawe osoby należy chronić i kryć. Te, które są oczerniane, a nie tych, którzy dopuszczają się oszczerstwa i są tymi właśnie, którzy oczerniają i rozpowiadają złe rzeczy. Zobaczmy, co na ten temat mówi Stary Testament. Mamy wypowiedź w Psalmie 50, wersety od 16 do 21. Psalm 50, wersety od 16 do 21. Psalm 50 mówi tak. Lecz do niegodziwego Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swojej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę ci napominał i postawię ci to przed oczy. Tak więc mamy obowiązek, kiedy dowiemy się, kiedy staniemy się, no powiedzmy tutaj nieświadomie, niechętnie, wbrew naszej woli, staniemy się, usłyszymy informacje złe na temat innych, szerzone przez kogoś innego, to mamy obowiązek poinformować o tym osobę, której to dotyczy. I tutaj nie powinien nikt na nas wymóc żadnej obietnicy zachowania sekretu. Jeżeli ktoś przychodzi do nas i rozpoczyna rozmowę od stwierdzenia, wiesz co, powiem ci coś o bracie A, ale nie mów nikomu, to od razu powinniśmy powiedzieć, że nie chcemy nic się dowiedzieć na ten temat. Jeżeli ktoś w taki sposób próbuje od razu związać nasz osąd i nasz rozum i nasze sumienie odnośnie tego, co jest słuszne czy nie, to powinniśmy bez ogródek powiedzieć, że to takie traktowanie nas jest uwłaczające dla nas, a nawet haniebne dla tej osoby, która coś takiego próbuje na nas wymóc, że jest to, są to drogi ciemności, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego i takich mrocznych sekretów wcale czyichś nie chcemy znać. Bowiem ta obawa przed tym, by nie zostać nazwanym skarżypytą, jest metodą szatana, której on używa do ukrywania zła. Nie poinformuj, nie donieś o tym, że zło zostało popełnione, bo będziesz skarżypytą. W taki sposób próbuje szatan odwieść nawet poświęconych od wykonywania ich obowiązków. Bowiem musimy nauczyć się tego, że niepowiedzenie prawdy właściwej osobie jest grzechem równie złym, jak mówienie oszczerstw o innych. Jest to ukrywanie przestępstwa. Więc jeżeli widzimy dziejące się zło, że ktoś jest okradany, że ktoś cierpi z tego powodu, powinniśmy poinformować tę osobę, kto jest winowajcą, kto się dopuszcza okradania kogoś z dobrego imienia. Tak jak w pracy pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o wszystkich sprawach, które w sposób istotny dotyczą jego interesów, bowiem złota reguła tego od niego wymaga. Gdyby on był pracodawcą i zatrudniał pracowników, to chciałby przecież, każdy by chciał, żeby w takiej sytuacji pracownik poinformował go o tym, że jest okradany przez innego pracownika, który robi sobie przelewy z konta firmowego na swoje konto prywatne czy w jakikolwiek inny sposób okrada firmę z dóbr, które należą do pracodawcy czy do właściciela firmy. Tak to ze złotej reguły wynika, że jakby odwrócić sytuację, to tak byśmy chcieli. Więc powinniśmy utrwalić sobie w naszych umysłach jako nienaruszalny element złotej reguły, którą jesteśmy związani, zasadę mówiącą, że jeżeli do naszej wiedzy dojdą obmowy zniesławienia lub oczerniania, których nie jesteśmy stroną i którym nie mogliśmy zapobiec, to szybko poinformujemy o tym osobę zniesławianą, podając dane oszczercy tak, by mogła ona zgodnie z zasadami przedstawionymi w Ewangelii Mateusza 18 rozdział od 15 do 17, by zgodnie z tymi zasadami mogła tę sprawę załatwić, bowiem taki obowiązek wynika wprost ze złotej reguły obowiązującej wszystkich chrześcijan, która mówi: wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wym czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Więc przestrzegania złotej reguły, życia zgodnie z nią, życzę braterstwu i także tego, byśmy dbali o to, by sami świecić przykładem, by postępować zgodnie z zasadami, które wyznajemy i byśmy nie wtrącali się w cudze sprawy, w te rzeczy, które do nas nie należą, bowiem nie są częścią naszego szafarstwa, a gdy tak będziemy starali się czynić, Pan na pewno będzie nam błogosławił, którego to błogosławieństwa braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę.